Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Jak w każdy piątek Sport Cafe, Jacek Białogłowy z jednej strony, mikrofonu Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra po drugiej stronie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
To najpierw pana zapytam o to, co w ostatnich dniach, tygodniach się dzieje ze Stelmetem, znaczy nie wiem, czy się dzieje, poproszę o odpowiedź, czy się dzieje. W każdym razie jest pan zaniepokojony, porażka z Arką, porażka z Rygą, wcześniej w Pucharze Polski, szybkie odpadnięcie. Jest jakieś zaniepokojenie w klubie, czy na spokojnie pan czeka na końcówkę sezonu zasadniczego i play-offy?
W międzyczasie zapomniał pan o zwycięstwie w lidze nad Stalą Ostrów, więc to jest też ważne. Wydaje mi się, że jak zawsze, no, nigdy nie ma spokoju, zawsze jest napięcie. Im bliżej play-offów, tym ono będzie większe, tak naprawdę, jak wygląda drużyna. Natomiast w sferze takiego, nazwijmy, bardziej mnie zawsze ten okres, kiedy możemy coś zrobić, świerzbią trochę rączki, żeby coś poprawić, coś polepszyć. Czasami to idzie na złe, czasami idzie na dobre, więc trzeba też wziąć pod uwagę, że ostrożnie trzeba te ruchy wykonywać. Natomiast no, szkoda, że przegraliśmy z Asseco, tym bardziej, że no, byliśmy lepszą drużyną, ale nie potrafiliśmy tego na boisku udowodnić. Tak? Mieliśmy więcej walorów, niestety.
Ale oni mieli dwa walory, którymi was pokonali, czyli Bostika i Florensa. Tak? Może to na tym polega, żeby mieć w odpowiednim momencie odpowiednie walory.
Zgadzam się, zależy o co walczysz. Tak? Jeżeli chcesz zdobyć mistrza Polski, to nie możesz mieć dwóch walorów, bo nie przejdziesz play-offów. Natomiast no, my chcemy zdobyć mistrza Polski, w związku z tym te takie, nazwijmy to, potyczki czy przegrane, patrzymy w kategoriach, co tu trzeba by poprawić. Natomiast no, dla mnie najważniejsza jest jednak drużyna. Gdy chce się coś wygrać, to trzeba wygrać serię play-offową, a tam niestety nawet najlepszy mistrz sam tego nie wygra na boisku.
Okej, okay. Trener Jowowicz powtarzał przed tymi ostatnimi meczami i po meczu również z Arką Gdynia powiedział mi na konferencji prasowej, że on właściwie ma ten skład słabszy, tańszy niż w zeszłym sezonie, że inni to się bardziej powzmacniali, że Anvil, że Toruń, że Arka ma świetnych zawodników, świetny trzon zespołów, pozostawał w tych zespołach świetnych obcokrajowców, pobrali. Zastanawiam się po tych wypowiedziach, czy on nas przygotowuje na możliwość pesymistycznego wariantu rozwoju sytuacji, czy pan się z nim zgadza? To takie mam wrażenie, że jakby, słuchajcie, może będzie dobrze, ale też może być bardzo źle, bo my w porównaniu z innymi, to my tak naprawdę jesteśmy gorsi. Zresztą to takie mam wrażenie jest takie demotywujące dla zawodników.
Myślę, demotywujące albo nie demotywujące. Każdy prowadzi swoją jakąś tam politykę medialną. Ja za trenera się nie będę wypowiadał. Powiem jako klub, wydaje mi się, że drużynę mamy lepszą niż w zeszłym roku jako drużynę, natomiast może mniej spektakularną, jeżeli chodzi o nazwiska. Natomiast myślę, że drużyna to przede wszystkim, jak to, w czterech pancernych było ta pięść, tak? I pięciu ich tam musiało być. Tak samo tu pięciu musi być na boisku i do tego będę dążył. Indywidualnościami już w tamtym roku się, że tak powiem, zadławiliśmy i wiemy, co to znaczy. Myślę, że niektóre zespoły mają dużo lepsze składy niż w zeszłym roku i to jest fakt. To trzeba powiedzieć, ale z tego moim zdaniem trzeba się cieszyć. Zespoły wreszcie wyciągnęły ze skórniaki, z kieszeni, zaczynają płacić pieniądze takie, żeby mieć dobrych zawodników. No to, co zrobił szlagier tego sezonu, czyli przejęcie Damiana Kuliga w Toruniu, no to wiadomo, że Toruń nigdy takich pieniędzy nie płacił. To jest dwukrotność standardowych ich wydatków, w związku z tym bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę, bo będziemy mieli naprawdę ciekawą ligę, mam nadzieję, też w następnych latach. I myślę, że to jest wartość, o której nie trzeba zapominać, że to może my nie jesteśmy odbiegający znacząco od lat poprzednich, mamy bardziej wyrównany skład, postawiliśmy trochę na inne akcenty, daj Boże, to będzie dobre. Mamy też swoje jakieś tam problemy na pewno z przeszłością, w związku z tym ten budżet też musieliśmy kroić trochę uważniej, tak, żeby tutaj nie było jakichś, no, nazwijmy to, dużych problemów. Natomiast no, trener trochę też jest nowy, no. Myślę, że my jesteśmy dłużej i bardziej potrafimy to porównać.
Okej, ale jeszcze o tej grze. Grą zaryzykuję tezę, że nie porywacie. Podoba się panu gra tej drużyny z Telmetu Zielona Góra w tym sezonie?
Wie pan co, najbardziej nie porywała mnie gra za trenera Filipowskiego i co to ma do rzeczy? No to... 65 to był nasz wymarzony wynik, więc z tego punktu widzenia bym powiedział 65 do 63 to był coś takiego, gdzie kończyliśmy mecze i hala była pusta i mieliśmy najmniejsze wpływy z biletów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem.
Chociaż stabilnie wtedy graliśmy, bo wygrywaliśmy no, wszystko pan, i mecze były stabilne, a tutaj trochę pogramy dobrze, a nagle było, bach, klapa.
Nie, myślę, że było 10-0 w playoffie. Nikomu to nie jest potrzebne, tak? Szczerze powiedziawszy. Robiliśmy trochę, ale to nie dlatego też trzeba powiedzieć jasno, że nasi przeciwnicy byli po prostu słabi, no. Tak. Słabi w sensie nie przygotowani fizycznie, nieodpowiedniej jakości i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza kwestia. No ale to trzeba powiedzieć jasno, no, trochę byliśmy w czasie kryzysu koszykówki, no, gdzie wtedy Anvil był, nie pamiętam, ale chyba nawet w playoffie nie grał w jednym roku, a Seko walczyło o playoff, no w tym roku mamy całkiem inną ligę i z tego się bardzo cieszę.
To jeszcze raz zacytuję trenera Jowowicza i go już zostawię, natomiast on mówi tak, jeżeli ktoś twierdzi, że to my jesteśmy faworytem do mistrzostwa, to jest w błędzie, to się myli.
Ja tu się zgadzam i tu akurat się cieszę, bo pozycja bycia faworytem nie zawsze dobrze służy wynikom. To widać zresztą, od kiedy krzyknięto, że Toruń ma skład na mistrza, przestał grać. Tak? Więc coś w tym jest.
Okej, okay, Gabe Devoe, czy drugi raz na ławce rezerwowych w Gdyni, czy on jest na tak zwanym wylocie z tej drużyny?
Znaczy nie, no generalnie jest tak, że mamy 7 obcokrajowców i w związku z tym musimy jednego trzymać nawet nie na ławce, bo on jest poza drużyną. Na ławce to siedzieli ci, którzy nie grali. A tutaj jest jakby poza drużyną, no ale to jest nasza świadoma decyzja, żeby tak powiem, dać czas na to, żeby się gdzieś w tym zespole pojawiły te właściwe sprawdzające nasze wybory, decyzje i jak będą, to zobaczymy. O niczym to nie świadczy.
Jeżeli ten sam facet drugi raz z rzędu, no tak jakby tylko, był pierwszy w kolejności, tak?
To znaczy generalnie wie pan, no a tak na marginesie, jeżeli ma pan 12 graczy, tak, to sadza pan na ławkę z reguły tego, gdzie ma pan na tej pozycji najwięcej graczy. Druga kwestia, że chce pan kogoś sprawdzić. I trzecia kwestia, najmłodszego z reguły. No tak to w życiu bywa, nie?
Nie wiem, jak jest Humphrey, czy nie jest młodszy od Gabe'a Devoe w tym momencie, ale też siedział tam i nie zagrał w ogóle. No i to właśnie, też zaskakujące,
no
tak,
więc
mimo
pytanie,
że był w tym składzie.
Pytanie, jaka jest różnica między siedzenia w takim czy w takim wydaniu. Jeden i drugi nie grał, no bo tak się mecz ułożył, takie podjął decyzję trener. Dobre, złe, gdybyśmy wygrali mecz, to można powiedzieć, że dobre. Jeżeli przegraliśmy, to znaczy, że złe, no ale to wie pan, no, tylko ten, który nic nie robi, nie popełnia błędu i to jest naturalne.
Pan na pewno czytał, słyszał, Humphrey Justice przyszli we dwójkę do was. Rozczarowanie w Zielonej Górze było tymi transferami, bo wszyscy liczyli na wielkie nazwisko, na game changera, człowieka, który będzie takim Bostickiem czy Florencem. Przyszło dwóch białych Amerykanów, sami mówicie, jeszcze mało doświadczonych w Europie. Przyszli, bo byli tani po prostu?
Czyli pan co, przyszli do tego, że pasowali nam do tego, co chcemy w Zielonej Górze osiągnąć, tak? A trzeba powiedzieć tak, Zielona Góra ma kilka różnic pomiędzy innymi klubami i to trzeba zauważyć. Po pierwsze, my jednak od 7 lat utrzymujemy wysoki poziom, nawet jeżeli w tamtym roku byliśmy na 4. miejscu tylko, a ja bym powiedział może aż, trzeba szanować to, co się ma, tak? Jesteśmy nieprzerwanie w czubie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, budujemy jednak drużynę nie na pół roku, nie na rok, nie na chwilę, tylko na dłuższy okres czasu. I też te parametry musimy wziąć pod uwagę. Trzeci element to jest taki, że jednak gramy pewną poukładaną koszykówkę. I teraz, no niestety, to jest koszykówka, chcę powiedzieć, drużyn, które grają w Europie, które grają o coś. I do takiej drużynowej koszykówki trzeba mieć też drużynowych graczy, tak? Trzeba mieć odpowiednio zbilansowane te elementy. Jeden trener woli grać na indywidualnościach, drugi woli na czymś, jeden menadżer układa tak i tak dalej. Też trzeba, żeby nie zapomnieć, że trener nie układa w normalnych klubach składów, bo składy są układane przez ludzi, którzy są w danym klubie przez dłuższy okres czasu. Na zachodzie są tak zwani general manager, tak?
Czyli dyrektorzy sportowi, gdzie tak indziej, jest, tak? Jak zwał, tak,
tak
zwał.
Jest, tak zwał. W polskich warunkach, jako że te budżety są niestety naszą naszą słabością, wysokość budżetów, to jest z reguły, że to są prezesi.
Czyli pan tutaj w Telemecie układa skład.
To są rady nadzorcze, to jest różnie, tak? Każdy ma jakiś... No bo to muszą być ludzie, którzy biorą odpowiedzialność nie za wynik tego roku, nie za 3 miesiące. Wiadomo, że 3 przegrane, 4 przegrane każdego trenera wywołuje już pewne reperkusje. Wiemy, że trener Kamiński na przykład, to nie jest tajemnicą, był praktycznie spakowany, gdyby przegrał mecz z nami w Pucharze Polski. W związku z tym, wie pan, no to niestety tak jest. No i tacy ludzie nie mogą budować długoletnich pewnych filozofii, tak? Więc my dobraliśmy takich zawodników, jak uważaliśmy, że na tą chwilę nam potrzeba, nie burząc tego porządku, który jest, i też z materiału, który jest na rynku.
No dobrze, ale głosy powiedzieć. Od was wychodziły, że szukacie człowieka z naprawdę dużym nazwiskiem, że rozglądacie się i że kilku było, ale któryś tam nie chciał przyjść do Zielonej Góry, bo to Zielona Góra, komuś się tam okres...
Nie ma powodu, z jakiego powodu ktoś nie przychodzi. Czy dlatego, że jest za gruby, czy jest za chudy, czy mu się nie podoba, tak dalej. Efekt jest końcowy. Albo robisz deal, albo nie robisz deal. No i generalnie na tym rynku, który dzisiaj jest, nie ma ciekawych elementów. Zresztą to nie są tylko moje wrażenia, bo wszyscy, którzy szukają. I teraz tak, mieliśmy do wyboru wziąć gwiazdę, że tak powiem, spadającą, która może by nam super się spodobała, może by nam spadła z hukiem, a doszliśmy do wniosku, że wolimy wziąć gwiazdy wschodzące, bo za takich tych dwóch zawodników uważam. Wiadomo, że budzenie się zawodnika to są lata, więc może z tego wybudzenia nic nie wyjść. Natomiast są to po bardzo dobrych uczelniach utalentowani zawodnicy, którzy się sprawdzili w bardzo ciężkiej lidze rosyjskiej. No i dlatego daliśmy im szansę, patrząc też na przyszły rok i patrząc też na to, bo my tak trochę, wie pan, przypominamy, jakbyśmy żyli w jakimś oderwaniu od rzeczywistości i powiedział brutalnie, a skąd w Zielonej Górze my mamy brać pieniądze na graczy, nie wiem, z NBA? Tak z ciekawości dostałem ofertę w czasie meczu z Asseco, bardzo fajny mecz, fajne nazwisko, zaraz bym nie powiedział, to od razu powiem panu, że przyszedł SMS 100 tysięcy dolarów.
No, no, Damiana Kuliga pan mógł się
skończyć,
bił, tak?
Mogę skończyć 100 tysięcy dolarów. No więc zapytałem, do końca sezonu? Nie, za miesiąc, więc wie pan, no zejdźmy na ziemię, tak?
No dobra, ale od Damiana Kuliga próbowaliście
pan,
walczyć.
No, ale tak? Damian Kulik to nie są po pierwsze te pieniądze, poza tym to jest sprawdzony zawodnik, bo on będzie walczył o mistrza Polski, bo to jest Polak, to nie jest ktoś, kto tu przyszedł przystanek Alaska. On w jakiś tam sposób chce zaparkować już i dokończyć karierę w Polsce. Jemu będzie zależało, tak? To są dwie różne sprawy. No, inwestowanie w kogoś, kto ma sens, a inwestowanie w kogoś, kto przyjdzie, weźmie pieniądze i jak się, nie wiem, źle potoczy sytuacja, to może pierwszy się podda. To nie jest ten moment i to nie jest ta chwila i my nie jesteśmy w takim musiku, żeby tak działać. Więc no, my w swoim działaniu nie ma na rynku, albo nie udało się na rynku złapać to, co chcieliśmy złapać. Doszliśmy do wniosku, że chcemy w takim razie pójść w innym kierunku, który był dla nas ciekawszy. I ja myślę, że ocenianie zawodników, nie wiem, bez dania im jakiejś tam szansy i tak dalej, jest trochę, bym powiedział tak, jakby, nie wiem, pójść do restauracji i jeszcze z karty przeczytać, co jest dobre, a co nie.
Nie żal panu płacić, jeszcze patrzę na ławkę rezerwowych, Mokrosowi za siedzenie na ławce?
Wie pan co, żadnemu Polakowi mi nie żal płacić, bo 10 razy będę wolał zapłacić polskiemu zawodnikowi niż zagranicznemu, bo te pieniądze zostają w Polsce. Pierwsza kwestia, druga kwestia, 5 Polaków to jest niezbędna ilość, jeżeli chodzi o grę w playoffach i wydaje mi się, że pozycja Jarka będzie tylko rosła. Jesteśmy już w takim momencie, że on też jest w bardzo dobrej formie, bo go często obserwuję w różnych miejscach.
Tylko, że jak on nie gra, pytanie, czy wyjdzie i będzie w tym tak zwanym rytmie, tak?
Znaczy, może nie od razu, jutro, pojutrze, ale będzie.
Czyli obietnica, że Mokros zagra od trenera
nie,
jest?
Nie, ja nie powiem od trenera, tylko od życia, nie? Ja powiem tak, no, wszyscy jesteśmy dorośli i wiemy, że żeby grać w playoffach, trzeba mieć co najmniej, każda z naszych konkurentów bezpośrednich z tej, nazwijmy to, wielkiej piątki, to ma od 6 do chyba 8 Polaków.
Pełna zgoda. Pytanie, czy trener na tego Mokrosa postawi? To jest pytanie, które wszystkich
nurtuje. Ja mam pytanie, a jak jest w innych drużynach? 12 ludzi jest w Asseco, policzyłem ostatnio. No i co z tego? No i gra dwóch ludzi. No i czy dziennikarz po meczu mówi, dlaczego nie grali inni? No a u nas tak jest. Trochę jakąś taką chorą presję robimy, tak? Dajmy wygrywać. Jak będą przegrane, będziemy krzyczeć. Jak będą wygrane, będziemy się cieszyć. Ale dajmy kucharzowi gotować po swojemu.
Dobrze. Tomasz Krat, jeszcze niech pan powie. To jest temat tajemnica, jakiś obrażaniu się jednej strony na drugą. Teraz słychać, czy jest w ogóle temat Tomasa Kelatiego w Stalmecie jeszcze, czy go nie ma?
Ja nie wiem, nikt się nie obraził. Ja tylko tak na jednej konferencji,
no, na konferencji pan
powiedziałem,
tak?
Że tak delikatnie, że ma problem jakiś tam. Nie chciałem wchodzić w szczegóły Tomas. I to było moje bardzo, nie wiem, prywatne, ale też bardziej takie, nie wiem, troszczące się zdanie, a nie to, że komuś coś tam... Nie mamy żadnych konfliktów z Tomasem. To, co powiedziałem, no jak, jeżeli Tomas będzie gotowy i będziemy w stanie z nim pójść dojść do porozumienia, to jestem bardzo, bardzo chętny.
Ale jakiś kontakt jest w tej chwili, czy to się zawiesza?
No cały czas jest. No, on jest w Zgorzelcu, no ale tak jak powiedziałem, no tu musi być, że tak powiem... Do tanga trzeba dwojga.
CSKA Moskwa w najbliższy poniedziałek to jedno z takich marzeń chyba wszystkich, jeżeli chodzi o marzenia o przyjeździe do Zielonej Góry wielkich zespołów. Właściwie moglibyśmy chyba porównywać, czy największa była Barcelona, czy Panathinaikos, czy CSKA tutaj.
To znaczy myślę, że CSKA jest najlepszą drużyną w europejskiej koszykówce w tym roku. W tamtym okresie chyba tamte drużyny też były w czubie, tak, bo dzisiaj ta pozycja Barcelony trochę spadła, Olympiakos też trochę, różnie to się kształtuje. Natomiast no, na pewno rosyjska drużyna jest najbardziej naszpikowana gwiazdami chyba ze wszystkich drużyn europejskich. Jest budowana, jakby tak można powiedzieć, według jakiegoś takiego planu no limits, czyli co chcę, to biorę. No i na pewno jest to drużyna bardzo międzynarodowa, też trzeba powiedzieć, tak, bo tamte drużyny jednak miały ten charakter, jednak hiszpański, drugi grecki, ta jest bardzo mocno międzynarodowa. No, to jest jedno z moich marzeń i tak sobie myślę właśnie, że dzisiaj jest piątek, w poniedziałek jest mecz. Chciałbym bardzo, bardzo, bardzo móc to w jakiś tam sposób sobie, tak nawet życiowo, ucieszyć się tym i tak patrząc na ilość problemów, które mamy i które będziemy mieli do poniedziałku, to myślę, że jednak następna życiowa może chwila przejdzie gdzieś w ferworze walki, ale po latach, mam nadzieję, powspominamy. Mam nadzieję, że kiedyś pan jako starszy pan, ja jako starszy pan usiądziemy sobie i będziemy sobie wspominać, jak to było kiedyś, kiedy nasza drużyna była w stanie grać w Atenach i czy przyjąć CSKA Moskwa.
Ale jakie pan ma problemy do poniedziałku? Jakie będą?
2 miliony. 2 miliony problemów, powiem panu.
2 miliony
szczerze,
złotych?
Że nie, 2 miliony problemów, które mamy niestety, bo to jest bardzo żyjący organizm i myślę, że taka jest nasza karma. No. Chcemy, zrobiliśmy, co chcieliśmy. No.
Czy są to problemy związane z zawodnikami?
No też, chociażby decyzję taką, który z tej siódemki, tak, nie wyjdzie w poniedziałek na mecz, tak. Też jest to jakiś problem. Nie?
Dobrze, a kiedy tego jednego macie? Zdaliście sobie jakiś deadline, kiedy pożegnacie się z jednym z zawodników?
Powiem panu szczerze tak, bardzo się boję podejmować jakiejkolwiek decyzji, jeżeli nie muszę i nie chciałbym, żeby taka presja na nas była wywierana, bo nauczeni doświadczeniem z zeszłego roku, pamiętamy taki mecz, zresztą bardzo brzemienny w konsekwencjach, który przegraliśmy w Ostrowie i bardzo byłem smutny po tym meczu, że przegraliśmy, ale bardziej powinien być smutny, bo w tamtym meczu skontuzjował nam się Tomas Kalati i do końca sezonu go nie zobaczyliśmy i według mnie to był jeden z głównych powodów, dlaczego nie zdobyliśmy mistrza Polski.
Czyli kiedy?
Co kiedy?
Rozstanie?
Wtedy, kiedy dojdziemy do takiego wniosku, że dalej trzymać nie można.
Okej, ja chcę jeszcze pana zapytać o tą Ligę VTB w kontekście przyjazdu CSKA, bo wiele osób pyta, kurczę, mówią, że mają taki napięty terminarz, a widziały gały, co brały. Tak, to po co brali tą ligę VTB i rzucali się na głęboką wodę, jeżeli teraz jakby szukają usprawiedliwienia i wymówki w tym ciężkim terminarzu, w tym, że po 10 meczów na miesiąc grają. Może pan dzisiaj po tych miesiącach powiedzieć, po co ta liga VTB była i jest wam?
Znaczy, wie pan co, po to? Po to, żeby przyjechała CSKA Moskwa i po to, żeby mieć przyjemność.
Czyli dla ambicji.
Znaczy, nie dla ambicji. Znaczy, ja czegoś nie rozumiem. Wie pan, no,
znaczy, szczerze, gdyby... jest fajnie, jak CSKA przyjeżdża,
nie,
jak
to nie jest fajnie, tylko, to jest tylko, bardzo fajnie.
Tylko jest pan, też racjonalizm z drugiej strony i pytanie...
Nie ma, wie pan co, w maju...
Romantyzm, tak?
Nie romantyzm, tylko wie pan co, no przecież znamy się już trochę lat. Gdybyśmy nie byli tacy, to może byśmy byli siarką Tarnobrzeg i może by nas nie było, no. Wie pan, nie wiadomo, co by się stało, gdybyśmy nie byli ambitni. Przeskoczyliśmy kilka poziomów wyżej i chcemy na tym poziomie grać. Nie mogliśmy grać w BCL-u, nie mogliśmy grać w Eurocupie, wybraliśmy VTB. Ja uważam, że słusznie. Wie pan, a to, że ludzie narzekają, ja powiem tak, jak ja bym się przejmował tym, co ludzie narzekają, to po prostu... to bym nic nie zbudował, tak? I to, że ktoś sobie zrobi wytłumaczenie z tego czy z tamtego. Dla mnie najważniejsze jest tak, gramy w lidze VTB, wygrywamy to, co mamy, co możemy wygrać, co jesteśmy w stanie. Mamy przyjemność grać w drugiej w Europie lidze, zmierzyć się w związku z tym, gdzie jesteśmy i dzięki temu na stałe mamy wskaźnik, w którym momencie jest drużyna, tak? W lidze polskiej radzimy sobie bardzo dobrze. Przegraliśmy 4 mecze w sezonie, co patrząc na to, że przegraliśmy ją z 4 najlepszymi drużynami na wyjeździe, powoduje, że też nie ma wpadek. Więc patrząc A plus B, jesteśmy w lepszym momencie niż w niektórych sezonach poprzednich. To co narzekamy, żeśmy rozegrali trochę meczy?
Pan mówi to inaczej, niż jeszcze raz jednak nawiążę do trenera Jowowicza, który cały czas pokazuje, że problemy wiążą się też z kalendarzem ligi VTB. Więc kto jest bardziej miarodajny, Jasiński czy Jowowicz?
No ja nie wiem, kto jest bardziej. Ja myślę, że nikt nie jest miarodajny. Każdy ma swój rozum i każdy swoim rozumem rzeczy bierze. Natomiast ja panu powiem tylko tyle. No... ja nie mam charakteru człowieka, który by narzekał. Więc może, wie pan, dla mnie może szklanka jest w połowie pełna, a dla kogoś w połowie pusta i patrzymy na tą samą szklankę. Tak? Ja się bardzo cieszę, że gramy w lidze VTB. Cieszę się, że możemy dostarczać Zielonej Górze naszym sponsorom, przyjaciołom i kibicom doskonałej ligi. I powiem panu szczerze, to co ja akurat słyszę, to kibice są bardzo zadowoleni, że startujemy w tej lidze i że takie drużyny możemy widzieć. Tak? I wie pan, i dla mnie szczerze, lepiej się przygotować do playoffów, tak, rozgrywając to, co my rozgrywamy, niż teraz 12, 11 i za chwilę może 11 bądź 12 u naszych przeciwników gra raz w tygodniu. Myśli pan, że tamto dopiero jest Saigon, kto ma grać? Jak pan ma raz na tydzień mecz i ma pan 11 ludzi pod bronią, naprawdę bardzo dobrych, bo trzeba powiedzieć, że te składy zostały bardzo dobrze zbudowane i ja nie wiem, jak tam podzielić te minuty i czy tam nie dojdzie do jakichś problemów. To są ich problemy, my mamy swoje problemy. Wolę grać niż siedzieć na, moim zdaniem, i nie grać.
Krótko jeszcze na koniec, bo czasu koniec, natomiast wiadomo, co się wydarzy, jeśli chodzi o sprawy właścicielskie. Miasto wchodzi w klub, upraszczając sprawę, jeśli chodzi o akcję i będzie współwłaścicielem akcji. Swoją drogą, jaki procent będzie miało miasto? Bo w tej chwili to pan i pańska żona macie 100%, zdaje się, tak? Jeśli chodzi o akcję.
Nie.
Jak tam, to wygląda w tej chwili, strukturę właścicielską?
Historycznie spółka, która powstała, miała różnych akcjonariuszy. Niestety niektórzy podzielili los rynku, tam był Zastal Wagony, Zastal S.A. My później musieliśmy w jakiś sposób skupować te akcje, żeby utrzymać jakby ten klub w całości. Na dzień dzisiejszy jest chyba, nie, już mogę się pomylić, ale jest około może 7-8 udziałowców, natomiast głównym udziałowcem jestem ja i to mamy już, to mogę się pomylić o kilka procent, około 90%. W tym momencie miasto wchodząc, to także to jest całkiem inny układ niż w Falubadzie, tak? Spółka jest w ogóle bardzo stara, bo założona w roku 2001 i to chyba była pierwsza sportowa spółka akcyjna w Polsce w ogóle, tak? Myśmy przecierali szlak. W związku z tym...
Bo miasto kupi za 1 000 000 akcji. Ile to
kupi,
procent wyjdzie?
To wyjdzie, że będzie miało... My mamy dzisiaj 1,5 miliona wartość, czyli
kapitał,
wartość
tak?
Kapitał, czyli będzie mieli 2,5, w tych 2,5 będzie miało...
Czyli 40% mi wychodzi na szybko miasto, że będzie
no
miało...
No mniej tak... więcej.
Czy to jest ratunek dla klubu po prostu?
Znaczy ja myślę, że to jest świadoma polityka miasta, mające na celu to, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w sporcie, który według mnie, wie pan, możemy tutaj mówić różne rzeczy, ale dla wielu mieszkańców miasta jest, nie chcę powiedzieć sensem życia, ale naprawdę ważnym elementem ich życia. No więc w związku z tym, wie pan, to jest akurat bardzo dobra kotwica z mojej strony, gdybym ja był prezydentem, dlatego że wie pan, no taka, dzisiaj kluby sportowe zaczynają mieć swoją wartość, będą za chwilę miały coraz większą i zawsze może powstać taka koncepcja, a może to sprzedać, przyjdzie jakiś oligarcha, jeden, drugi, trzeci. Słyszymy, co się dzieje w futbolu. Słyszeliśmy o sytuacji Wisły Kraków, gdzie ktoś chciał kupić, nie wiem, dziwnej, nazwijmy to, prowinencji i w związku z tym mi się wydaje, że to jest bardzo dobry ruch. Dla nas? Dla nas na pewno duża, duża dodatkowa stabilizacja, szczególnie dla świata zewnętrznego. My zawsze byliśmy przejrzyści, rada nadzorcza była duża. Było wiadomo, co się w klubie dzieje, więc tutaj żadnych zmian nie ma. Natomiast cieszymy się bardzo, bo uważam, że to jest krok w kierunku budowania stałego.
A niech pan jeszcze powie, czy Janusz Jasiński, samiec alfa, władzą się potrafi podzielić?
Wie pan co? Ja powiem tak.
No trochę, bo trzeba będzie się podzielić trochę władzą z trochę Januszem powiem, Kubickim de facto.
Ale ja się cały czas dzielę, wie pan, bo problem polega na tym, że my gospodarzymy pieniędzmi różnych sponsorów i różnych darczyńców.
No ale decyzja na koniec pan podejmuje i podpisuje.
No tak? Ale wie pan, na końcu też tak będzie, no bo generalnie ktoś musi podjąć tą
osobę. Ale z miastem to już jest inna rozmowa, tak?
Ale zawsze była taka sama rozmowa. Myśmy bardzo wiele rzeczy konsultowali. Kto zna arkany wie, że ja jestem przewodniczącym Rady Miasta. Zastępcą jest Rady Miasta. Widzi pan, jaki tutaj Freud tam wyszedł. Znaczy generalnie jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej, wiceprzewodniczącym jest Konrad Witryla, który nie dość, że się zna na koszykówce, to jest bardzo bliskim współpracownikiem pana prezydenta. W związku z tym wydaje mi się, że ta wiedza zawsze była. Pan prezydent był na prawie każdym meczu i zawsze chciał oglądać mecz. Nie?
Dziękuję bardzo. 19:00 CSKA Moskwa w Zielonej Górze w najbliższy poniedziałek. Stelmet podejmuje tę wielką drużynę i oby tam dzielnie się spisywał.
I zapraszam przede wszystkim wszystkich kibiców, bo tak naprawdę nie chodzi, czy wygramy, czy przegramy. Najważniejsze o to, że Zielona Góra, która ma 150 tysięcy mieszkańców, małe prowincjonalne miasto w Polsce przyjmie Moskwę, stolicę imperium, 20 milionów ludzi. Pokażmy, że jesteśmy wielcy w tym, co zrobiliśmy.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport. Radio Zielona Góra.